Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieski program świąteczny obejmie obiad z podopiecznymi sióstr misjonarek miłości i odwiedziny u chorych dzieci.
Postępuje odnowa zgromadzenia Legionistów Chrystusa.
Kościelna delegacja z Iraku szuka wsparcia Unii Europejskiej w sprawie prześladowanych chrześcijan.
14 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na obiad w drugi dzień świąt papież zaprosił tym razem szczególnych gości. 26 grudnia przyjmie w holu Auli Pawła VI osoby, którymi opiekują się na terenie Rzymu wspólnoty sióstr misjonarek miłości. To spotkanie z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi Benedykt XVI uznał za odpowiedni sposób uczczenia stulecia urodzin założycielki tego zgromadzenia, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.
Natomiast 5 stycznia, w Wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, Ojciec Święty odwiedzi małych pacjentów oddziałów pediatrycznych rzymskiej kliniki Gemelli. Poświęci przy tej okazji ośrodek leczenia dzieci dotkniętych rozszczepem kręgosłupa i rozda dzieciom prezenty.
Reforma Zgromadzenia Legionistów Chrystusa nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Papieski delegat, któremu Benedykt XVI powierzył dzieło przekształcenia i odbudowy tej instytucji, utworzył komisję, która zajmie się reformą zakonnych konstytucji. Kardynał Velazio de Paoli spowołał do niej dwóch osobistych doradców – księży Gianfranco Ghirlande i Agostino Montana. Poza tym do komisji weszło 4 legionistów.
Proces rewizji ustawodawstwa legionistów zajmie przypuszczalnie kilka lat. Nowe konstytucje zatwierdzi następnie kapituła zgromadzenia, która przekaże je do aprobaty Stolicy Apostolskiej.
Tymczasem przełożony generalny Legionistów Chrystusa, a zarazem zwierzchnik instytucji związanych ze zgromadzeniem, opublikował nowe normy dotyczące odniesień do założyciela. Ojciec Alvaro Corcuera za zgodą papieskiego delegata zarządził całkowity zakaz kultu, jakim otaczany był ojciec Marcial Maciel. Jego portrety mają zostać usunięte ze wszystkich domów zgromadzenia. Chodzi zwłaszcza o nadużywane zdjęcia założyciela z Janem Pawłem II. Podobnie rzecz się ma z jego dorobkiem literackim, który nie będzie już publikowany i kolportowany w zgromadzeniu. Przełożony generalny zniósł też wszystkie nadderliczne święta związane z założycielem, dotychczas uroczyście obchodzone przez legionistów. Jedynie rocznica śmierci ojca Maciela ma być dniem specjalnej modlitwy w jego intencji.
Iraccy chrześcijanie szukają oparcia w Parlamencie Europejskim. Dziś do Strasburga udało się 3 tamtejszych biskupów. Jest wśród nich zwierzchnik cyrokatolików. To właśnie ich kościół w Bagdadzie stał się celem osławionego ataku terrorystów, w którym 31 października zginęło 46 osób. Chcemy, by Europa naciskała na rząd Iraku, powiedział arcybiskup Basil George Kasmusa. Nie pragniemy żadnych przywilejów, lecz jedynie bezpieczeństwa, byśmy mogli pozostać w naszej ojczyźnie, dodał iracki hierarcha.
Tymczasem irackie służby bezpieczeństwa zaczynają już przygotowania do Bożego Narodzenia. Po zamachu na syrokatolicką świątynię postanowiono otoczyć chrześcijańskie kościoły 3-metrowym murem. Dostępu do budynków sakralnych pilnuje wojsko. Aby wejść do kościoła, trzeba się dać prześwietlić jak na lotnisku. Wierni czują się, jakby wchodzili do bazy wojskowej, opisuje sytuację chaldejski arcybiskup Bashar Warda z Arbeli. Niektórzy byli temu przeciwni, odbierają to jako kolejne upokorzenie. Ale prawdą jest, że władze chcą nam zapewnić bezpieczeństwo. I w tym sensie jest to pozytywne, bo ludzie rzeczywiście pragną świętować Boże Narodzenie, zauważa arcybiskup Warda.
Za sprawiedliwego wśród narodów świata Izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem uznał włoskiego jezuitę o bliskowschodnich korzeniach. Tytuł przyznawany za ratowanie Żydów przed hitlerowską zagładą otrzymał tym razem pośmiertnie ojciec Rafaele de Gantus Kube. Pochodził z katolickiej rodziny maronickiej, która z Aleppo w Syrii przeniosła się kilkaset lat temu do włoskiej Toskanii, z czasem przyjmując obrządek łaciński. Ojciec Rafaele zmarł przed 27 laty w 79 roku życia. Odznaczenie odebrał dziś jego bratanek Francesco de Gantus Kube z rąk ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej Mordechaja Lewego.
Ojciec Rafaela de Gantes Cuba był w latach 40. zeszłego wieku rektorem ówczesnego jezuickiego kolegium Mandragone w podrzymskiej miejscowości Frascati. Podczas niemieckiej okupacji Włoch ukrywał tam wśród uczniów wielu żydowskich chłopców. Przyznanie tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata oparto na zeznaniach trzech ocalonych, w tym dwóch jeszcze żyjących. Wynika z nich, że ojciec Kubę i jego współbracia, mimo zmiany nazwisk, dobrze wiedzieli, kim są ukrywani. Informowali ich o losach rodzin, które również znalazły schronienie w różnych instytucjach kościelnych.
W Jerozolimie franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej przygotowali konferencję i wystawę poświęconą życiu i dziełu włoskiego architekta Antonio Barluzziego. Jest on autorem licznych projektów zrealizowanych w 8 sanktuariach Ziemi Świętej. Zaprezentowano je na wystawie przygotowanej w 50. rocznicę śmierci artysty.
Antoni Barluzzi urodził się w Rzymie w 1884 roku i tam też zmarł 14 grudnia 1960 roku. Do Ziemi Świętej przybył po raz pierwszy w 1912 roku, asystując bratu w budowie włoskiego szpitala w Jerozolimie. Urzeczony miejscami świętymi z pasją zaangażował się w projekty zlecane mu przez Kustodię Ziemi Świętej i inne instytucje. Jego dziełem jest 8 nowych sanktuariów i renowacja 4 innych. Sanktuaria Ziemi Świętej uczynił misją swojego życia. W pierwszej części konferencji Giovanni Maria Secco Suardo przedstawił historię życia i cechy charakterystyczne osobowości Barluzziego. Architekt Giovanna Franco Repellini ukazała zaś oryginalność architektury jego sanktuariów, które w formach i dekoracjach o dużej wartości artystycznej starają się przekazać boską tajemnicę życia Pana Jezusa. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W stolicy Algierii udostępniono wczoraj wiernym, po trwającym 4 lata remoncie, bazylikę Matki Bożej Patronki Afryki. Ta dominująca nad miastem świątynia została wybudowana w połowie XIX wieku przez francuskich osadników. Wczoraj otwarto ją z wielką pompą. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele rządu, którzy chcieli w ten sposób zademonstrować, że Algieria jest krajem tolerancyjnym i że nie poddała się naporowi islamistów.
Tym niemniej na wczorajszej uroczystości negatywnie zaciążył niedzielny wyrok sądu w Kabylii na wschodzie kraju. Skazał on na kary więzienia w zawieszeniu 4 miejscowych protestantów ewangelikalnych, konwertytów z islamu, za organizowanie nielegalnego miejsca kultu. Uczestniczący w otwarciu bazyliki algierski minister stanu Abdelaziz Belhadem podkreślił, że protestanci nie zostali ukarani za swą wiarę, lecz za nieprzestrzeganie prawa. Ich problem polega na tym, że po kryjomu prowadzili ewangelizację, co zostało przecież odrzucone i potępione nawet przez sam Watykan, zaznaczył polityk. Agencje nie podają, czy ktoś z katolickich uczestników uroczystości sprostował fałszywe słowa algierskiego ministra na temat stosunku stolicy apostolskiej do ewangelizacji.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Rozszerza się epidemia cholery na Haiti. Zakażonych jest co najmniej 400 tysięcy. Połowa z nich umrze, jeśli nie zostaną poddani właściwemu leczeniu. To natomiast jest coraz trudniejsze. Na skutek zamieszek po wyborach przerwana została regularna dostawa lekarstw i żywności.
Te dramatyczne informacje przekazał do Watykanu zwierzchnik Kamilianów na Haiti, ojciec Antonio Menengon. Zaznaczył on, że prowadzony przez zakon szpital stara się pomagać wszystkim, którzy się do niego zgłaszają. Jednak powoli zaczyna brakować antybiotyków i innych lekarstw. Na skutek powyborczego chaosu nie działa ani lotnisko, ani port. Swoje ambasady na Haiti zamknęły już Kanada i Stany Zjednoczone. Jak podaje ojciec Menengon, oficjalna liczba ofiar przekroczyła już 2000. Dane faktyczne mogą być jednak znacznie wyższe, ponieważ ludzie nie potrafią rozpoznać choroby. Przykładem jest los pewnej rodziny, która cholerą zaraziła się właśnie na pogrzebie jednej z ofiar epidemii. W konsekwencji życie straciło kolejnych 25 osób, podaje pracujący na Haiti Kamilianin.
W Nikaragui obrabowano 2 biskupów. Wydaje się jednak, że incydenty nie miały charakteru wyłącznie rabunkowego, bowiem sprawcy zainteresowani byli wyłącznie komputerami i dokumentami. Pierwszą z ofiar był pomocniczy biskup stołecznej Managui, Silvio Baez, któremu śledzący go wcześniej napastnik wyrwał komputer osobisty. Ofiara podejrzewa, że chodzić może o próbę zastraszenia połączoną z inwigilacją kościoła. Drugi z napadniętych to ordynariusz Granady, Jorge Solorzano, którego 3 nieznani sprawcy steroryzowali bronią. Ofiarą podobnych akcji padają też przedstawiciele opozycji politycznej. Upiór sandynistowskiej partyzantki zmartwychwstaje, komentuje sytuację w Nikaragui agencja Zenit.
Hiszpania przygotowuje się do kolejnego krajowego święta rodziny. Odbędzie się ono 2 stycznia w Madrycie pod hasłem Rodzina nadzieją Europy.
Święto rodziny, które jest organizowane w Madrycie od 3 lat, stało się ważnym momentem, aby publicznie wyrazić poparcie dla rodziny oraz podkreślić jej znaczenie dla społeczeństwa i jego przyszłości. Chrześcijanie chcą być coraz bardziej obecni w życiu publicznym, a przede wszystkim ukazać radość i piękno swojej wiary, mówi biskup Juan Antonio Reisbla, główny koordynator przygotowań Święta Rodziny. Tegoroczne hasło Rodzina nadzieją Europy z jednej strony zwraca uwagę na powolny spadek przyrostu naturalnego na kontynencie, a szczególnie w Hiszpanii. Zdaniem wielu ekonomistów i socjologów właśnie tutaj należy szukać głównej przyczyny kryzysu ekonomicznego i moralnego, który dotyka kraje rozwinięte. Z drugiej strony obecność około 100 tysięcy rodzin w sercu Madrytu ma na celu ukazanie siły rodziny naturalnej opartej na małżeństwie między mężczyzną i kobietą i która żyje wiarą. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Temat samobójstwa znalazł się ostatnio w centrum dorocznego spotkania biskupów Japonii i Korei Południowej. Jest to problem bardzo poważnie dotykający społeczeństwa obu tych krajów, w których liczba samobójstw jest najwyższa na świecie. Stąd Kościół stara się znaleźć skuteczne formy niesienia pomocy potencjalnym samobójcom.
W czasie spotkania wskazano na bardzo niepokojące zjawisko zwoływania się w internecie na zbiorowe samobójstwa. Zauważono, że takie pakty zawierają najczęściej ludzie wycofani, którzy całymi tygodniami potrafią nie wychodzić z domu i poza wirtualnymi relacjami za pośrednictwem komputera nie mają żadnych innych więzi. Nie bez winy jest też lansowany w Japonii i Korei model zatrudnienia bazujący na ciągłym podnoszeniu poprzeczki i chorobliwym wręcz współzawodnictwie między pracownikami. Postępujące wyizolowanie jednostek osłabia ich odporność psychiczną, a nawet najmniejszy kryzys czy utrata pracy stają się motywem do odebrania sobie życia.
Kościół w Japonii i Południowej Korei tworzy miejsca spotkań, gdzie potencjalni samobójcy mogą podzielić się swoim niepokojem oraz uzyskać fachową pomoc psychologiczną i duszpasterską. Obecny jest też coraz aktywniej w internecie, ponieważ właśnie tam chronią się ludzie z problemami, a sieć proponuje im, jak zauważyli biskupi, coraz więcej stron zachęcających do wspólnej śmierci z nieznajomym. Kościół próbuje do nich docierać, tworząc w internecie miejsca nadziei, a przede wszystkim zachęcając do budowania więzi międzyludzkich. Działa też bezpłatna linia Telefon dla życia. Działania wychodzące do potencjalnych samobójców japońscy i koreańscy katolicy prowadzą razem z przedstawicielami innych religii.
Dla zilustrowania powagi sytuacji warto dodać, że w latach 1995-2005 liczba samobójców w Korei potroiła się. W 2005 roku życie odbierały sobie średnio 3 osoby dziennie. W tym samym roku Korea miała jeden z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego na świecie, a jednocześnie dokonano tam około 1,5 miliona aborcji.
Prywatny zakład karny otwarła w Korei Południowej jedna ze wspólnot protestanckich. Więzienie Nadziei ma specjalizować się w resocjalizacji recydywistów. Protestanci opracowali specjalny program, w którym proponują skazanym m.in. pojednanie z ofiarami przestępstw. Oprócz tego więzienie ma bogaty program zajęć artystycznych i terapii indywidualnych. W zakładzie karnym ma pomagać 600 przeszkolonych wolontariuszy. Finansowanie więzienia odbywa się na zasadach partnerstwa prywatno-publicznego. Z budżetu państwa finansowane są koszty pobytu skazanych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.